To jest na pewno też książka dla tych, którzy nie lubią czytać, a na przykład lubią oglądać filmy. Bo Ishiguro jest w ogóle uznawany za takiego autora bardzo filmowego. Oczywiście dwie jego powieści zostały filmowane. Powieść Kruchy Dnia i Nie opuszczaj mnie. Ale chodzi też o to, w jaki sposób Ishiguro pokazuje świat. To jest trochę tak, jakby on nam pokazywał świat przez obiektyw kamery. Jakby wrzuca nas w jakąś rzeczywistość, tak jak to się dzieje, kiedy zaczynamy oglądać film i później przeprowadza nas przez całą tą fabułę, akcję, tak jak chce to nam pokazać, jakby odsłania przed nami pewien świat. Zostawia nam po zakończeniu, no właśnie, pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć, jakieś przemyślenia. No, jest to też właśnie autor, który daje wielkie pole do popisu reżyserom i samemu można sobie się takim reżyserem stać, bo ta historia jakby rozwija się nam przed oczami. To jest autor, który jakby nie mówi za dużo o świecie, który pokazuje, ale pozwala nam się błyskawicznie znaleźć w środku tego świata i po prostu przenosi nas w zupełnie inną rzeczywistość. On ma po prostu zupełnie niezwykłe, magiczne zdolności do kreowania jedynego w swoim rodzaju świata. To się świetnie czyta, to jest doskonałe literacko, ale zupełnie bezpretensjonalne, niezagmatwane, proste. To się czyta naprawdę z wielką przyjemnością, a Klara jest taką bohaterką, która po prostu kradnie serce. Więc naprawdę szczerze polecam, bardzo warto przeczytać i chyba warto też zacząć przygodę z Ishiguro właśnie od książki Klara i Słońce.
A to samo napisałam w mojej recenzji, że to taka książka nie tylko dla tych, którzy są jakimiś fanami twórczości Ishiguro, tylko można właśnie zacząć od Klary jak najbardziej, prawda?
To dobry wybór. Świetne, że to jest taki autor, którego trudno zaszufladkować. W związku z tym niezwykle łatwo jest jakby dobrać do niego odbiorcę. Jakby każdy może czytać Ishiguro.
Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Kazuo Ishiguro zatytułowanej Klara i Słońce. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Laura Breszka. Za szybą widziałyśmy jednak także inne rzeczy. Inne emocje, których z początku nie rozumiałam, ale których jakieś wersje odnalazłam w końcu w sobie, choć nie różniły się wiele od cieni rzucanych na podłogę przez sufitowe lampy, gdy opuszczano kratę. Myślę na przykład o tym, co przytrafiło się filiżankowej damie. To było 2 dni po moim pierwszym spotkaniu z Josie. Ranek był deszczowy i przechodnie szli szybko, mrużąc oczy pod parasolami i w ociekających wodą czapkach. Budynek RPO nie zmienił się zbytnio w ulewie, choć w wielu jego oknach paliło się światło, jakby zapadał wieczór. Sąsiedni budynek ze schodami przeciwpożarowymi miał po lewej stronie elewacji wielką mokrą plamę, jakby ktoś oblał go sokiem z rogu dachu. I nagle słońce przedarło się przez chmury, zalało światłem mokrą ulicę i dachy taksówek, a przechodnie, kiedy to zobaczyli, wylegli tłumnie na chodniki. I właśnie w tym tłumie spostrzegłam niskiego mężczyznę w płaszczu przeciwdeszczowym. Miał, jak oceniłam, 71 lat. Machając ręką i wołając coś, szedł po stronie budynku RPO tak blisko krawężnika, że bałam się, że wpadnie pod którąś z przejeżdżających taksówek. W tym momencie kierowniczka była akurat w witrynie razem z nami. Poprawiała planszę przed sofą i też zauważyła wymachującego ręką mężczyznę. Pasek brązowego płaszcza przeciwdeszczowego zwisał mu z boku aż do kostki, lecz on nie zwracał na to uwagi, tylko wciąż machał w naszą stronę i krzyczał. Przed naszym sklepem zebrało się więcej przechodniów, nie żeby nam się przyglądać, lecz dlatego, że na chwilę zrobił się tu straszny tłok i nikt nie mógł iść dalej. A potem coś uległo zmianie. Zator się rozładował i zobaczyłam stojącą przed nami niewysoką kobietę, która przez 4 pasy ruchu wpatrywała się w wymachującego mężczyznę. Nie widziałam jej twarzy, ale po posturze i nachyleniu pleców poznałam, że ma 67 lat. Nazwałam ją w myślach filiżankową damą, bo z tyłu w swoim grubym, wełnianym płaszczu wydawała się niska, szeroka i okrągła niczym ceramiczne filiżanki na czerwonych półkach. Chociaż mężczyzna machał do niej i wołał, a ona z całą pewnością musiała go widzieć, nie zareagowała w żaden sposób. Stała zupełnie nieruchomo. Nawet kiedy zbliżyli się do niej 2 biegacze, ominęli ją jeden z jednej, drugi z drugiej strony i pobiegli dalej obok siebie, rozklapując kałuże. I wreszcie ruszyła się z miejsca. Skierowała się w stronę przejścia dla pieszych, jak wskazywał jej wcześniej mężczyzna. Z początku szła wolno, potem coraz szybciej. Po chwili musiała się zatrzymać na światłach, jak wszyscy, i mężczyzna przestał wymachiwać rękami. Lecz obserwował ją tak niecierpliwie, że ponownie zaczęłam się bać, że wpadnie pod taksówkę. W końcu jednak się opanował i podszedł do przejścia dla pieszych, żeby na nią zaczekać. Kiedy taksówki się zatrzymały i filiżankowa dama zaczęła wraz z innymi przechodzić przez ulicę, zobaczyłam, że mężczyzna podnosi pięść do oka, tak jak robiły to niektóre dzieci, gdy były czymś zmartwione. Filiżankowa dama dotarła tymczasem na drugą stronę ulicy i objęli się tak mocno, że wydawali się jedną dużą osobą, a słońce dostrzegło to i zalało ich swoimi środkami odżywczymi.